otwórzcie drugi list Pawła
do Tymoteusza.
Przeczytamy pierwszy rozdział cały i pierwszy werset drugiego.
Jeszcze tylko moment, ty to nagrywasz na telefonie, bo nie wiem, czy to mam tutaj ponad.
Nagrywam. Chyba się lepiej na telefonie nagra. Ja to powtórzę. Otwórzmy drugi list Pawła do Tymoteusza. I przeczytamy rozdział pierwszy i pierwszy werset rozdziału drugiego. I przypominam, że w oryginale nie było podziałów na rozdziały i wersety. Tylko jeden ciąg tekstu. Drugi list Pawła do Tymoteusza to jest powszechnie uważany za ostatni, jaki Paweł napisał. I pisał go już z więzienia w Rzymie. Tuż przed swoim procesem i niedługo przed straceniem. I pisze tak. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach w nocy i we dnie. Wspominając Twoje łzy, pragnę Cię zobaczyć, aby napełnić się radością. Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w Tobie, a która najpierw mieszkała w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w Tobie mieszka. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. Obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię, dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem aż do owego dnia. Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego dobrego, które powierzył Ci Duch Święty, który w nas mieszka. Wierz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, do których należą Figelus i Hermogenes. Niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onyzyfora, bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził. Lecz gdy był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł. Niech mu Pan da, aby w owym dniu znalazł miłosierdzie u Pana. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty sam dobrze wiesz. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, bo to jest list, który jest pisany przez Pawła, który był Żydem, do Tymoteusza, który też nim był. To są takie fragmenty, które tutaj wyraźnie widać. Między innymi o poganach osobno pisze. Ale też pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest relacja między Pawłem i Tymoteuszem. I Paweł pisze do umiłowanego syna. I dalej pisze, życząc mu oczywiście pokoju i miłosierdzia. Dziękuję Bogu, któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem. On o tych przodkach mówi też w Dziejach Apostolskich na sądzie, że jest tak, jak ci, którzy byli przed nim w wybranym narodzie. Ja służę z czystym sumieniem. I mówi, nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie, wspominając Twoje łzy. I pragnę Cię zobaczyć, aby napełnić się radością. Dzisiaj w Kościele brakuje takich bliskich relacji. Zobaczmy, jaka niesamowita ta relacja musiała być, że Paweł mówi: nieustannie wspominam w swoich modlitwach Ciebie i mówi: wspominając Twoje łzy, pragnę Cię zobaczyć, aby napełnić się radością. I tak dzisiaj rzadko jest tak, że my możemy powiedzieć o innych braciach albo siostrach, że ja Ciebie pamiętam, wspominam Twoje łzy i chciałbym Cię zobaczyć, żeby napełnić się radością. Mówił ktoś dzisiaj, że to jest prawda, że miłość wielu oziębnie i rzeczywiście ona oziębnie w tej chwili. Rzeczywiście jest tak, że wierzący ludzie już nie mają może takiego parcia na to, żeby się osobiście spotykać. To się dzieje z różnych powodów. Ale relacja, która jest gorąca i ona bliska, jest to ona między innymi prowadzi do takich sytuacji, w których widzimy kogoś takiego, jakim jest. I jednym z przykładów tego, co w takich sytuacjach się dzieje, to jest właśnie to. Paweł mówi: wspominam Twoje łzy. I jest ważna taka rzecz, myślę, żeby mieć takie relacje wzajemne. To znaczy, jesteśmy członkami jedni drugich, ale pytanie jest takie, czy widziałaś kogoś w takim stanie otwarcia, żeby na przykład wspominać: widziałem Twoje łzy. Widziałem, jak byłeś poruszony. Widziałem, jak tego nie kryłeś. I wspominając te łzy, wspominając to, jak bardzo blisko jesteśmy, chciałbym Cię zobaczyć, żeby napełnić się radością. Wiele razy Paweł pisał coś takiego, że on chciałby zobaczyć swoich braci, żeby napełnić się radością, żeby ich nawzajem zbudować. Jakoś ostatnio nie ma parcia do tego, żeby się widzieć nawzajem. To jest bardzo niedobrze i to, co się dzieje w ogóle i tu, i na świecie, sprawia, że wierzący ludzie jakoś przestają chcieć widzieć się i budować się osobiście. Już nie mówię o tym, że jakoś nie mają takiego pragnienia, żeby się nawzajem otwierać, szczerze rozmawiać, a nawet żebyśmy mogli nawzajem widzieć nasze łzy. Następna rzecz, 5 werset. Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w Tobie. I dobrze jest zadać sobie takie pytanie. I też czasami dobrze jest zadać sobie takie pytanie w Kościele. Na ile ta nasza wiara jest nieobłudna? Mamy następnie sprawę, która dotyczy bardzo często dzisiaj kościołów. Paweł pisze, że pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w Tobie, a która najpierw mieszkała w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice. I jestem też pewien, że i w Tobie mieszka. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz, która jest nazywana w kręgach kościelnych problemem kolejnych pokoleń. To znaczy, wierzący rodzice później z rozpaczą patrzą na to, jak ich dzieci mają tą wiarę coraz słabszą, coraz może nawet bardziej obłudną, aż w końcu gdzieś tam sobie idą. Naprawdę, to jest wielki dramat. I jednym z ważnych takich przyczyn, jedną z ważnych przyczyn, dla których te dzieci czy kolejne pokolenia odchodzą, jest po prostu obłudna wiara. Są również inne przyczyny, to nie jest jedyna z nich. Ale jeżeli nasza wiara będzie obłudna, to kolejne pokolenia na pewno nie pójdą tą samą drogą. I Tymoteusz miał to szczęście, że nawet jeżeli jego ojciec był Grekiem, jego ojciec był człowiekiem nieodrodzonym, to jednak matka i babka posiadały taką wiarę, że zamieszkała ona również w nim. W dodatku on znał pisma od dzieciństwa, a to by oznaczało, że matka i babka musiały mu te pisma wpajać, zresztą dokładnie tak, jak jest napisane u Mojżesza, że będziesz wpajał w swoich synów. I najbardziej właśnie niezwykłe jest to, że one to robiły mimo tego, że przynajmniej ojciec, nie wiadomo jak było wcześniej, ale przynajmniej ojciec Tymoteusza nie był Żydem, najprawdopodobniej nie był człowiekiem odrodzonym. Czyli można. Dalej, w szóstym wersecie jest napisane: z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie, przez nałożenie moich rąk. I my dużo mówimy ostatnio o darach. Rzeczywiście to jest rzecz, która jest i będzie coraz bardziej Kościołowi potrzebna. Ale Paweł tutaj mówi, że ten dar został złożony już wcześniej i wielu z nas marzy, czy myśli, prosi o to, żeby ten dar został w nich złożony w przyszłości. Ale Paweł pisze tu bardzo taką rzecz ważną, to znaczy przypominam ci, żebyś rozniecił ten dar Boży. Czyli on został kiedyś złożony w Tymoteuszu, natomiast Paweł mówi, ty go roznieć. Czyli istnieje coś takiego, co jest naszym jakimś udziałem w tym, żeby rozniecić coś, co przygasło. I dalej w siódmym wersecie Paweł mówi, nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Czyli to rozniecenie daru Bożego jakiś związek miało z tym, co Bóg włożył w Tymoteusza, ale Tymoteusz niekoniecznie z tego musiał korzystać. Bowiem tu jest napisane, czyli ponieważ nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Nie bój się. Nie bój się, tylko roznieć. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wielu wierzących uległo bojaźni, a zapomniało o tym, że mamy ducha, który jest duchem wręcz przeciwnie, odwagi, ale oprócz tego jest duchem mocy, miłości i zdrowego umysłu. I to jest coś, o czym często mówimy, to jest coś, co coraz częściej będzie potrzebne w tej chwili. Czyli odwaga, moc, miłość i zdrowy, albo inaczej trzeźwy umysł. Wierzący ludzie mają, oprócz tego, że mają takie duchowe wejrzenie w rzeczywistość, to po prostu potrzebują zdrowego, albo inaczej trzeźwego umysłu, czyli rozsądku. Ta miłość, o której tutaj jest napisane w siódmym wersecie, to jest właśnie coś, o czym on pisze wcześniej, to znaczy na czym ona polega. Na czym polega miłość do braci, do sióstr, do tych, którzy są dookoła. To wszystko dostaliśmy od Pana Boga, tylko pytanie, na ile korzystamy. Jeżeli będziemy z tego prawidłowo korzystać, to ten dar Boży zostanie rozniecony, a jeżeli będziemy zabiegać, to zostanie nam dany. I dlatego Paweł pisze, nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga. I kto wie, czy nie przyjdzie nam wziąć udziału w cierpieniach, ale Paweł mówi, nie wstydź się ani cierpień, które przyszły na Pana, bo to jest świadectwo, ani mnie, który jest w tej chwili jego więźniem, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga. Trzeba będzie wziąć udział w cierpieniach, to będziemy musieli po prostu, chcieli, bo to nawet nie chodzi o to, żeby musieć, chodzi o to, żeby się nie wstydzić. Dlatego, że jeżeli my nie będziemy uciekać od tych cierpień, jeżeli nie będziemy ich chcieć, wielu wierzących jakoś tak przyzwyczaiło się i myśmy wszyscy się przyzwyczaili do życia, które jest w wygodzie. W związku z tym jakieś prześladowania to jest w ogóle coś, co się kompletnie nam w głowie nie mieści. Ale one po prostu już nadchodzą. I dlatego pośród tego wszystkiego trzeba się modlić o to, żeby się nie zawstydzić świadectwa ani Pana, ani tych, którzy będą jego więźniami, czy są jego więźniami, lecz trzeba będzie wziąć udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga, czyli moc Boża jest z tymi, którzy są prześladowani. Tylko trzeba sobie to uświadomić i dopóki tam nie jesteśmy w takim miejscu, to czasami się po prostu tego boimy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że my jeszcze nie jesteśmy, ale kiedy już będziemy, to Pan Bóg pewne rzeczy obiecał i w związku z tym On ich dotrzyma. Czyli pewnie, że się boimy, ale nie bójmy się z góry. Bóg nas zbawił, powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. I to jest chyba pierwsze miejsce tutaj w tym momencie, kiedy apostoł Paweł mówi o łasce, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. To jest coś takiego jak bardzo podobny fragment do listu do Efezjan, kiedy Paweł mówi, że przed założeniem świata w Chrystusie Bóg powołał pewnych ludzi i później dodaje jeszcze i was, pogan. To jest w pierwszym rozdziale Efezjan, tam jest werset 12, 13, 14 i on robi takie przejście. Mówi najpierw o tych, którzy zostali wybrani przed założeniem świata, czyli o narodzie wybranym, a potem mówi i was, pogan. Bo myśmy pierwsi usłyszeli Ewangelię. To można sobie przeczytać w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. I teraz obecnie ta łaska została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię, dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem aż do owego dnia. I to jest kolejna rzecz, którą trzeba sobie wziąć do serca w tej chwili, że z tego powodu, że Bóg nas powołuje, pewnie, że nie każdy zostaje powołany kaznodzieją, nie każdy zostaje powołany nauczycielem, apostołem, to w tej chwili niektórzy twierdzą, że są, ale Paweł był apostołem i on mógł sobie to powiedzieć. Natomiast z tego powodu znosi cierpienia, ale się nie wstydzi ich, bo wie, komu uwierzył i jest pewien, że on ma moc zachować to, co powierzyliśmy mu. Więc to jest kwestia właśnie obietnic, że możemy pewne rzeczy znosić, ale się nie wstydzić, bo wiemy, komu uwierzyliśmy. I on obiecał, że ma moc zachować, więc ma moc i zachowa. W kilku miejscach innych jest napisane, że jeżeli ma moc zacząć, to i dokończy, a naszą rolą w tym wszystkim jest trwać. Trwać w nim. I trzymać się wzoru zdrowych słów, to jest 13 werset, które usłyszeliśmy, trzymać się tego w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli trwać. Następnie 14 werset. Strzeż tego dobrego, które powierzył Ci Duch Święty, który w nas mieszka. Czyli mamy jedna rzecz, to jest trwać, tak jak Pan Jezus powiedział, trwajcie we mnie. A druga rzecz, strzec tego dobrego, które powierzył nam Duch Święty, który w nas mieszka. Czyli cały czas mowa jest o tym, żeby trwać nieobłudnie, wierzyć, żeby miłować się nawzajem, żebyśmy mogli siebie nawzajem budować, żeby relacje wzajemne budować, żeby rozniecać dar, który Bóg nam dał, albo zabiegać o takie dary, które chce nam dać, żeby pamiętać o tym, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, tylko ten, który w nas mieszka, jest większy niż ten, który jest w świecie. I to jest duch, który jest duchem mocy, duchem miłości i pamiętać o tym, że mamy coś takiego jak zdrowy rozsądek od Boga. I tego zdrowego rozsądku czasem naprawdę wierzącym brakuje. Dalej przejdźmy do wersetu 15 i to jest coś, co też jest elementem życia ludzi wierzących. To jest trudne, to jest przykre, ale Paweł pisze tak, wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes. Niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził. I tutaj jest mowa o dwóch rodzajach ludzi, którzy mogą blisko nas być. I to jest niestety taka rzeczywistość, że są ludzie, którzy się od nas odwrócą, i Paweł na przykład pisze o tych ludziach, którzy byli w Azji, ale on pisze również o wielu innych. Oni się od niego odwrócili, ale jednak mimo wszystko był Onezyfor. I Paweł pisze, niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora. Dlaczego? Bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził. Lecz gdy był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł. I są ludzie, którzy nas opuszczą, albo już opuścili i z tym się trzeba po prostu pogodzić. Normalna rzecz. i czasami tego nie przewidujemy i dziwimy się później, że oni nas opuścili. I to, co pisze Paweł o wielu ludziach, którzy to zrobili, on nawet mówi, odwrócili się ode mnie wszyscy, jak był w więzieniu. Mówi, ale Pan został przy mnie. Był taki moment, kiedy on mówi, że Pan wyrwał mnie z paszczy lwa. Ale byli wśród nich ludzie, którzy włożyli taki wysiłek, jak Onezyfor, że nie tylko pokrzepiał, ale jeszcze był w Rzymie, usilnie szukał i odnalazł. I w związku z tym niech Pan mu da, żeby w owym dniu znalazł miłosierdzie u Pana. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty sam dobrze wiesz. No i pytanie, co było podstawą tego zachowania Onezyfora? Dlaczego on poszedł do tego Rzymu? Dlaczego szukał Pawła aż do skutku? I dlaczego nie wstydził się tego, że Paweł siedzi w lochu? Ano miłość, to co wcześniej czytaliśmy. Taka miłość, która każe człowiekowi szukać, aż znajdzie. Taka miłość, która każe człowiekowi pokrzepiać, mimo że brat znajduje się w trudnej sytuacji. I być może przyjdzie nam niedługo w taki sposób postępować i nie wstydzić się ludzi, którzy cierpią, nie uciekać od nich. I wtedy się może okazać, to, co nawet poganie wiedzą, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie, a o ileż my będziemy mogli poznać, po czym poznaje się prawdziwego brata, że się nie odwróci. Tylko pytanie jest takie, czy my w tej chwili, my mówimy o tym, że oliwę trzeba zbierać, żeby mieć w odpowiednim momencie. I teraz jest pytanie, czy my w momencie, kiedy ktoś będzie cierpiał, kiedy komuś czegoś będzie brakować, to czy my na dzisiaj zbieramy na tyle tej miłości i tych gorących relacji między sobą, żeby wystarczyło w momencie, kiedy przyjdzie kryzys i kiedy przyjdzie sprawdzian? To jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli my dzisiaj, mając nieobłudną wiarę, nie będziemy tej miłości pielęgnować między sobą, my nie będziemy tych relacji jakoś starać się zachowywać albo pomnażać, to co będzie, kiedy ktoś będzie w poważnych tarapatach, brat albo siostra? Jeżeli nie będziemy chcieli dzisiaj służyć, to wtedy też nie będziemy. I początek rozdziału drugiego, ten werset pierwszy, mówi: ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj wierzący ludzie często traktują łaskę jako coś, co jest jakimś takim odrębnym bytem. To znaczy, łaska została mi dana, ja mam łaskę, łaska mnie przeprowadzi. I to wygląda to tak, jakby ten byt w postaci łaski był oderwany od samej osoby Pana Jezusa. A Paweł mówi: ty więc, synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy blisko Pana Jezusa, jeżeli mamy z Nim naprawdę żywą, bliską relację, to ta relacja jest proporcjonalna do łaski, która nas będzie wzmacniać. I nie będzie można wtedy powiedzieć: ja zostałem zbawiony łaską, ja mam łaskę i to wystarczy. Jeżeli mam łaskę, to ona musi być związana z Panem Jezusem. Musi być związana z relacją z Nim. I dlatego w liście do Hebrajczyków na przykład jest napisane, że w sytuacjach trudnych, jeżeli będziemy mieli poważniejsze problemy, czy w ogóle jeżeli mamy jakiekolwiek, to tam jest napisane, żeby zbliżyć się gdzie? I przystąpić do tronu łaski. To jest Hebrajczyków 4,16. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I tak jak nie przystępujemy do samej łaski, tak jak nie przystępujemy do samego tronu, tylko przystępujemy do tronu, na którym siedzi Pan, i łaskę mamy dlatego, że w Nim jest ta łaska. Dlatego możemy się wzmacniać w łasce, która jest w nim. I Paweł dalej w tym samym liście pisze o czymś, o czym, czego my byśmy wszyscy chcieli. To jest 4 rozdział. Paweł przypomina Tymoteuszowi to, co napisał wcześniej, dlatego, że mówi, jakie czasy przyjdą. Że przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. To jest dzisiaj norma. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Lecz ty bądź czujny we wszystkim, znoś cierpienia, wykonuj dzieło ewangelisty, w pełni dowódź swojej służby. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mego odejścia nadchodzi. I teraz dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Obyśmy my, bo tu jest mowa o koronie, my zdajemy sobie sprawę, że właściwie chodzi o wieniec. Dlatego, że Paweł mówi, dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem, czyli odwołuje się do sportu, odwołuje się do ukończenia biegu, do stoczenia walki i dla ludzi, którzy wtedy zwyciężali w walce, czyli dla zwycięzców, dla tych, którzy ukończyli bieg, zawsze była przeznaczony był wieniec, wieniec zwycięstwa. I Paweł robi taką analogię i podsumowuje swoje życie. I tak dobrze by było, żebyśmy my, podsumowując to wszystko, co robiliśmy, jak żyliśmy, jak biegliśmy, mogli powiedzieć, dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem i mieć przekonanie, że odłożony jest dla mnie taki wieniec, wieniec sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale im wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Czyli mamy miłować Jego przyjście i będzie taki dzień, to jest ów dzień, o którym wcześniej też Paweł pisze, że staniemy przed Panem i wtedy ten wieniec otrzymamy po tym, jak stoczyliśmy dobrą walkę, po tym, jak bieg ukończyliśmy, po tym, jak wiarę zachowaliśmy. Elementy tego wszystkiego są właśnie wcześniej, o czym czytaliśmy w pierwszym, w drugim rozdziale, że łaska jest przeznaczona, Bóg dał ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia, że Bóg dał również taką miłość agapę, która jest w nim i z tej miłości trzeba na tyle dzisiaj korzystać, żeby się nawzajem budować i w ramach tej miłości, żeby mieć takie relacje, które spowodują, że naprawdę możemy nawet widzieć czyjeś łzy. Żyjmy tak, nie wstydźmy się tego, że ktoś ma problemy, dlatego że przyjdą czasy, kiedy będzie miał, czy my możemy mieć. I wtedy dopiero zobaczymy, kto jest bratem prawdziwym, a kto jest po prostu, kto nas opuści. I to, że ktoś nas opuści, nie traktujmy jako rzecz, która jest jakaś, nie wiadomo, jak zaskakująca. Paweł to przeżywał. Tak będzie, tak jest. Jedni tacy będą, drudzy nie. Ale obyśmy nigdy tacy nie byli. Obyśmy nigdy nie opuścili kogoś, kto będzie w potrzebie. Tylko wzmacniajmy się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a wtedy wszystko będzie dobrze. Ona jest dla nas cały czas otwarta. Tron łaski cały czas stoi, ale ta łaska jest w Nim. Więc jak będzie relacja z Nim, to będzie relacja z braćmi. Jak będzie jedno i drugie, to wtedy ten dar Boży, który albo go szukamy, albo już mamy, będzie rozniecany. Trzymajmy się za to wzoru zdrowych słów, strzeżmy tego, co powierzył nam Duch Święty i budujmy się nawzajem, bo naprawdę czas jest bliski. Amen.